usłyszana przed chwilą Ewangelia pokazuje nam Jezusa na modlitwie. Możemy się tylko domyślać, jak ta Jezusa modlitwa wyglądała, możemy się domyślać, jak On wyglądał w trakcie tej modlitwy. Ale jedno jest pewne. Musiał być to widok jakiś niezwykły. Widok, który tak zaintrygował uczniów, że nie potrafili przejść obojętnie koło tego wydarzenia. I zatrzymali się. I zapragnęli modlić się tak, jak modli się Jezus. Stanęli wobec Niego i pytają Go, i proszą Go: Jezu, Mistrzu, naucz nas się tak modlić. Pokaż nam, jak to zrobić, żeby mieć taką relację, tak intymną, bliską z Ojcem. Pokaż nam, jak się skupić na modlitwie. Wytłumacz nam, w jaki sposób się modlić, żeby faktycznie Bogu na tej modlitwie ufać, żeby Go usłyszeć. Jezus nie zostaje obojętny na tą prośbę. Natychmiast daje swoim uczniom modlitwę. Natychmiast uczy ich, jakimi słowami mają zwrócić się do Boga. Ale nie uczy ich tylko jakiejś reguły, nie uczy ich tylko słów konkretnej modlitwy, ale tak naprawdę próbuje ich wprowadzić cały głąb tej modlitwy, tej rzeczywistości. Przede wszystkim pokazując, że to musi być relacja dziecka do Ojca. Relacja miłości. Ale kiedy Jezus dał im modlitwę, którą nazywamy modlitwą pańską, to tak naprawdę nauczył również i nas tej modlitwy. Pokazał nam, w jaki sposób się modlić. Ta modlitwa jest zbudowana z 7 próśb. I ta liczba, rzecz jasna, nie jest przypadkowa. Ale dla ludzi kultury semickiej liczba 7 oznacza pełnię, doskonałość. Oni od razu wychwytywali, odczytywali, że to jest modlitwa doskonała, modlitwa pełni. Zresztą tak też ojcowie Kościoła będą potem mówić, że jest to najpiękniejsza i najdoskonalsza modlitwa. A jak powie święty Augustyn, nie ma w całym Piśmie Świętym takiej modlitwy, która nie znalazłaby syntezy w modlitwie Ojcze Nasz. A święty Tomasz z Akwinu doda później, że Jezus nie tylko nauczył nas słów modlitwy, nie tylko nauczył nas, o co prosić Boga, ale również powiedział, w jakiej kolejności mamy Go prosić. Dlatego, że trzy pierwsze prośby tej modlitwy są skupione na Bogu. Tam króluje zaimek Twoje. Dlatego, że kochamy Boga, jak Go kochamy, to chcemy o Nim pamiętać. To przede wszystkim zależy nam na Jego szczęściu, zależy nam na tym, żeby Jego chwała była objawiona w świecie. Dlatego prosimy o to, żeby święciło się Jego imię. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Te trzy pierwsze prośby są skupione na Bogu, na Jego chwale. A w 4 następnych stajemy wobec Boga w takiej postawie żebraka. Człowieka, który jest całkowicie od Boga zależny. Człowieka, który staje wobec Boga z pustymi, otwartymi dłońmi, bo wie, że wszystko od Niego zależy. Że ja sam z siebie nic nie mam, że ja sam z siebie nie potrafię. Że jeżeli Bóg nie zainterweniuje, to ja sobie nie poradzę. I w tych 4 następnych prośbach panuje zaimek nasz. I modlimy się: daj nam chleba powszedniego. Modlimy się: odpuść nam nasze winy. Prosimy o to, żeby Pan Bóg nie dopuścił do nas pokus. I ostatecznie o to, żeby nas zbawił. Zwróćcie uwagę na to, że to modlitwa, którą się odmawia we wspólnocie. Zaimek nasz wskazuje, że to nie jest tylko mój Ojciec, ale to jest nasz Ojciec. To jest o tyle ważne, że dla tych uczniów, którzy usłyszeli tę modlitwę od Jezusa, tam te słowa modlitwy były już znane. To nie było tak, że to była jakaś modlitwa zupełnie nowa, rewolucyjna, że Jezus nagle dał im jakąś modlitwę, która jest dla nich całkowitą nowością. Oni tę modlitwę doskonale znali. Oni każdego dnia praktycznie się nią modlili. Dlatego, że ta modlitwa jest bardzo podobna do słów modlitwy żydowskiej, która się nazywa Kadisz. Ale to była modlitwa, której nie wolno było odmawiać prywatnie. To była modlitwa, którą odmawiano tylko we wspólnocie, dokładnie wtedy, kiedy się zebrał tak zwany minyan, czyli kworum modlitewne. 10 dorosłych mężczyzn, czyli mężczyzn, którzy ukończyli 13 rok życia. I tylko wtedy, kiedy była przynajmniej taka grupa, kiedy było przynajmniej 10 dorosłych mężczyzn, można było odmówić kadzisz. I ten kadzisz był zbudowany też z konkretnych próśb, które są praktycznie identyczne z prośbami modlitwy Ojcze Nasz. Więc kiedy uczniowie usłyszeli od Jezusa te słowa, to oni mówią, no ale my to znamy, my się tym modlimy. I nagle pojawia się pewna nowość. Jest tylko jedno wezwanie modlitwy Ojcze Nasz, którego oni nie znali, którego nie ma w kadzisz. Czwarta prośba, centralna. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Też to nie jest przypadkowe, że to jest ta prośba centralna. Ten tekst jest też przepiękną kompozycją literacką, która się nazywa paralelizmem. To znaczy trzy pierwsze prośby odpowiadają trzem ostatnim, a w samym środku, jako ta czwarta prośba, jest ta nowość tej modlitwy. Coś, co było, co stanowiło jej esencję, jej istotę. Ta prośba o chleba, o chleb powszedni jest w samym sercu. Ona pokazuje, co jest rewolucyjne w tej modlitwie. No i co takiego rewolucyjnego w tym jest? My już się przyzwyczailiśmy do tego wyrażenia chleba naszego powszedniego. To słowo powszednie znaczy zwyczajny, ewentualnie codzienny. Tak najczęściej to rozumiemy. Ale to wcale nie jest takie proste, żeby oddać to właściwie, ten tekst, który jest oryginalnie zapisany w języku greckim. Dlatego, że tam jest użyte takie słowo greckie, epiusios, które już ojcowie z II wieku mówili, że takiego słowa nie ma w Grece. To jest słowo wymyślone przez ewangelistów. Nie ma żadnych rękopisów starożytnych, które by potwierdzało w drugim miejscu istnienie takiego słowa. Zostało to słowo specjalnie jakby wymyślone dla tej modlitwy, co jeszcze podkreśla wyjątkowość tego wezwania. Ale dla nas oczywiście stanowi problem, jak to przetłumaczyć, bo nie jest to takie proste. Już w II wieku mieli z tym problem. Ludzie, którzy jeszcze mówili greką. Więc co możemy tutaj powiedzieć o tym słowie? Możemy spróbować na podstawie etymologii odkryć znaczenie. I pierwsze takie znaczenie byłoby na przyszłość. Tak by można było przetłumaczyć. Czyli prośba by brzmiała chleba naszego na przyszłość. Daj nam dzisiaj. I w tym sensie ta prośba byłaby modlitwą o życie wieczne. O to, żebyśmy mogli zasiąść w Królestwie do uczty niebieskiej. No bo zresztą sam Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana powie, kto ten chleb spożywa, będzie miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Spożywanie chleba z niebiańskiego, chleba z ołtarza jest gwarantem, jest podstawą i fundamentem naszego życia wiecznego. Nasza wieczność nie jest oparta na niczym innym jak na Eucharystii. Nasza wieczność nie jest oparta na nieśmiertelnej duszy. To jest myślenie platońskie. Nasza wieczność jest oparta na wiecznym Bogu, którym się karmimy. Tak jak zwykły chleb, kiedy go spożywamy, on przenika wszystkie nasze komórki i daje nam życie. To tak ten chleb niebiański przenika wszystkie nasze komórki i skończoną materię, jeśli można tak powiedzieć, zaraża nieśmiertelnością. To, co było skończone, ulotne i przemijające, zostaje zaszczepione nieśmiertelnością. Jest podstawą do przyszłego zmartwychwstania ciała. Jak chcesz żyć na wieki, to się karm Eucharystią. To spożywaj ten chleb. To on jest fundamentem naszej wieczności, bo jest chlebem na przyszłość. I to od razu nas wprowadza w drugie znaczenie tego słowa. Ojcowie łacińscy, posługujący się językiem łacińskim, tłumaczyli to wyrażenie przez słowo łacińskie super substancialis. Super substancialis by można było na język polski przetłumaczyć jako nowa, większa substancja, jako coś ponadsubstancjalne, ponadistotowe. I co by to znaczyło? No oczywiście chodzi tu o Eucharystię, bo dokładnie o tym mówi dogmat wiary dotyczący Eucharystii. On mówi, że pod wpływem słów konsekracji cała substancja chleba zostaje zamieniona w całą substancję ciała Pańskiego. A mówiąc językiem komunikatywnym po polsku, chodzi o to, że kiedy zostają wypowiedziane słowa konsekracji nad chlebem, to już nie ma chleba. On już nie istnieje. Nawet jak nasze oczy widzą chleb, nawet jak w ustach poczujemy smak chleba, to jest to tylko wrażenie zmysłowe. Ale tam nie ma ani odrobiny chleba. Tam już nic nie ma z chleba. Tam jest tylko ciało naszego Pana, bo została przemieniona istota. Dokonało się właśnie owe super substancialis. Nowa, większa, wznioślejsza istota rzeczy. No i to jest pytanie, czy jesteś głodny tego chleba? Czy modlisz się codziennie o to, żeby być nakarmionym tym chlebem nowej istoty? Czy cały tydzień tęsknisz za niedzielną Eucharystią? Czy to jest dla ciebie chleb tylko od czasu do czasu? Od święta do święta, dwa razy w roku? Jeżeli chcesz być z Jezusem, jeżeli głodny jesteś Boga, jeżeli Boga za mało w twoim życiu, to się Nim karm. To Go spożywaj w każdą niedzielę, a jak się da, to i codziennie. Jak Go spożywasz tylko od czasu do czasu, to się nie dziw, że potem Go nie ma w twoim życiu, że Go brakuje, że Go za mało. Możesz Nim się karmić codziennie. I trzecie i ostatnie tłumaczenie, które w jaki sposób można by było oddać to słowo epiusios, to tłumaczenie na jutro. Chleba naszego na jutro albo jutrzejszego dnia. Tak by można było to oddać. I to jest prośba, którą, czy ta forma tłumaczenia jest bardzo komunikatywna dla apostołów żyjących w Palestynie pierwszego wieku. Dlatego, że tam sytuacja gospodarcza była strasznie trudna. Do tego stopnia, że nie było w ogóle jakiejś formy umów o pracę. Nie było umowy na czas nieokreślony, ani nawet nie było tak zwanych umów śmieciowych. Było jeszcze gorzej. Człowiek dostawał pracę tylko na dzisiejszy dzień. Rano wychodził na rynek miasta i oczekiwał tego, że pracodawca go ściągnie z tego rynku i zaproponuje mu pracę. Na koniec dnia dostawał 1 denara wynagrodzenia, który pozwalał następnego dnia kupić chleb dla rodziny na 1 dzień. Jeżeli w dniu dzisiejszym nie dostałem pracy, następnego dnia rodzina głodowała, nie miała chleba. Bo nie było żadnych banków, kont oszczędnościowych, kredytów. Musiałem zarobić dzisiaj, żeby mieć na jutro. Więc to jest prośba super konkretna o to, żeby Pan Bóg zatroszczył się o moje jutro. Że ja wiem, że wszystko jest w rękach Pana Boga, że ja nie muszę się martwić. Nie muszę się troszczyć o następny dzień. Nie muszę żyć w ciągłym strachu i przerażeniu, jak to będzie. Ja przychodzę do mojego Ojca, bo wiem, że On się o to zatroszczy. Że On mi da chleba na dzisiaj i na jutro. Że On da wszystko, co potrzebne mojej rodzinie, co konieczne. Że On sam się o mnie zatroszczy. Dlatego dzisiaj w czasie Eucharystii odmówcie tą modlitwę Ojcze nas, Ojcze nasz, ze szczególnym skupieniem. Może właśnie zatrzymując się na tej czwartej prośbie, prosząc w niej o chleb na przyszłość, czyli o życie wieczne, o to, żeby ten chleb was zaraził nieśmiertelnością. Poproście o chleb większej, wznioślejszej substancji, o Eucharystię, żebyście byli zawsze głodni samego Jezusa. No ale też oddajcie Panu Bogu swoje dzisiaj i swoje jutro w tej modlitwie, wiedząc, że On się o to zatroszczy. Pomódlcie się o chleb następnego, jutrzejszego dnia, a ten chleb od Boga otrzymacie. Amen.